Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Słuchajcie, kochani, dzisiaj ostatnie kazanie z serii Biblia Basics, które ostatnie 5 tygodni rozmawiamy sobie o podstawach Biblii, o tym dlaczego i jak czytać Biblię między innymi. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie niezwykle niewygodnym, myślę, dla wszystkich i dla mnie niewygodnym do omówienia, o tyle, że po prostu chciałem być dobrze zrozumiany. Natomiast zanim do tego przejdę, to czy wiecie, jakby pewnie niektórzy wiedzą, dlaczego śpiewaliśmy tą piosenkę Był ktoś jeszcze, czy jak tam, w ogniu ze mną, Był ktoś jeszcze, czyli Another in the Fire. Czy ktoś wie, dlaczego śpiewaliśmy? Ręka do góry. Wow, czyli śpiewamy nie znając Biblii. Okej, słuchajcie, wiecie dlaczego śpiewaliśmy? Okej, ja wam powiem dlaczego. Jest taka historia w Biblii, w Księdze Daniela. O takim królu, który się nazywał Nebukadnezar. I ten Nebukadnezar zrobił sobie posąg ze złota. I powiedział, że każdy musi się mu pokłonić, dlatego że teraz on jest Bogiem i ma się pokłonić temu posągowi. Natomiast było trzech śmiałków, którzy się nazywali Szadrak, Meszak i Abednego. Typowe polskie imiona, którzy się nie pokłonili. I w związku z tym ktoś ich podkablował do króla, więc przyprowadzili ich. I on, ten król, zapytał ich, czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? I oni mu odpowiedzieli tak. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy... Aha, i on im powiedział, że jeżeli nie oddadzą tego pokłonu, to wrzuci ich do rozżarzonego pieca. Żeby zginęli po prostu. Na co oni mu odpowiedzieli? Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadomo, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Więc król Nebukadnezar się wkurzył i powiedział, zwiążcie ich i wrzućcie do ognia, tak, do tego pieca. I związano ich tak jak stali i wrzucili do rozpalonego pieca. I nagle król wpadł w szał, gdy zdał sobie sprawę, że nie tylko wrzucili trzy osoby, ale nagle w ogniu widzi cztery. I mówi, to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. I finałem tej historii było to, że zostały wrzucone trzy osoby, które dzięki temu, że były wierne Bogu i nie oddały czci, nie oddały pokłonu nikomu innemu, zakładając, że być może umrą, a być może Bóg ich wyrwie, to pojawił się anioł, który z nimi spacerował w tym ogniu, i który później ich wyprowadził. I finałem tej historii jest to, że sam Bóg, sam król się nawrócił, że prawdziwym Bogiem są ci, których wierzy ten Abner i tak dalej, i tak dalej. I dlatego śpiewamy o tym, że w ogniu był ktoś ze mną, ktoś jeszcze. Świetnie. Okej, okay, kochani, tak więc okazuje się, że Hillsong, czy to Hillsong napisał tą piosenkę? To bazował na Biblii. Tak, więc słuchajcie, natomiast ta piosenka, dlaczego była śpiewana ta piosenka? Dlatego, że faktycznie ta piosenka dzisiaj troszeczkę będzie jakby o tym, o czym dzisiaj będziemy mówili, a tak jak mówiłem, będziemy mówili o czymś nie do końca przyjemnym, czyli będziemy mówili o tym, dlaczego nam wierzącym, i nie tylko nam, ale ogólnie ludziom dzieją się złe rzeczy i dlaczego czasem jest tak, że obietnice, które otrzymujemy, się spełniają, a czasem jednak umieramy bez ich spełnienia. I dlaczego, jakby myślę, że to jest pytanie, które sobie wielu z nas zadaje, natomiast ta lekcja, którą dzisiaj wam powiem, tak, ona jest skierowana do ludzi przede wszystkim takich, którzy chcą wejść w dojrzałość, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem. I problem niedziel jest często taki, że przychodzą bardzo różni ludzie, tacy, którzy na przykład pierwszy raz w ogóle przyszli do kościoła, jak usłyszą dzisiejsze kazanie, to pewnie już nigdy nie wrócą. Tak, ale są też osoby, które są w kościele od wielu lat i potrzebują usłyszeć po prostu prawdę, tak? A prawda Boża jest bardzo szeroka. Ona nie tylko mówi o rzeczach miłych, jak błogosławieństwa, jak obietnice, ale też mówi o rzeczach trudnych, jak na przykład to, dlaczego przechodzimy przez różne doświadczenia, jaki jest ich cel. I to, że czasami może być tak, że nie doświadczymy odpowiedzi na niektóre modlitwy, albo nie doświadczymy wyratowania z różnych sytuacji, albo nie doświadczymy czegoś, czego bardzo pragniemy tu na ziemi. I to jest bardzo ważne, abyśmy o tym wiedzieli, bo Biblia dużo na ten temat mówi i też ja będę starał się odpowiedzieć na część z tych pytań, ale tak naprawdę na wstępie wam powiem, że odpowiedzi na wszystkie nie ma. I to jest jakby najtrudniejsze czy najsmutniejsze, że nie jesteśmy w stanie pojąć w pełni, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, a pewne się nie dzieją. Oprócz tego, że możemy i powinniśmy zaufać Bogu. I to jest jakby, myślę, że finał tego, o czym będę mówił, ale i tak posłuchacie. Okej, kochani, więc najpierw przeczytam wam pewną historię z Biblii, czyli jest kazanie na górze i finałem kazania na górze prawie że jest to, co teraz przeczytamy. Dlaczego mówicie do mnie, i to mówi Jezus do wszystkich, którzy słuchali. Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domowego był zupełny. Jakby to, co podkreśliłem, a gdy przyszła powódź, to podkreśliłem to, że Bóg, że Jezus w tym przykładzie nie mówi, jeśli by przyszła powódź, tylko mówi, a gdy przyszła powódź. Czyli mówi o tym, że w życiu każdego z nas przyjdzie kiedyś powódź. Tak? Jakby myślę, że im, jak może mamy lat 12, to chociaż niektórzy już w wieku 12 lat przeżywają powodzie w życiu, jak mają fatalnych rodziców. Natomiast załóżmy, że jeżeli stajemy się coraz starsi, tak, to myślę, że każdy z nas jest w stanie powiedzieć, okej, w moim życiu wydarzyło się coś, co miało potencjał, żeby zniszczyć moje życie. Tak? I nie chodzi tutaj o to, że zostanie, nie wiem, zburzone coś, co budowaliśmy w sensie fizycznym. Tu chodzi o nas jako o człowieka. Chodzi o to, czy jesteśmy ludźmi, którzy budują na fundamencie tego, o czym mówi Jezus i tu stricte mówił w kazaniu na górze, mówił wiele rzeczy, wiele prawd, które możemy zastosować do naszego życia. Dlatego, że gdy przyjdzie powódź, a gwarantuję wam, że przyjdzie, to albo się ostaniemy, bo będziemy zbudowali na skalę, bo będziemy słuchali i wykonywali to, o czym mówi Bóg. I nawet jeżeli zniszczy, nie wiem, nasz dom choć trochę, tak, to ogólnie się ostanie. Tak? Natomiast jest też druga grupa ludzi, którzy nie budują na skalę, którzy nie budują na Chrystusie, którzy słuchają, są w kościele, słuchają, natomiast nie stosują nic do tego, nie przemienia ich to życia, przyjdzie trudne wydarzenie i ich po prostu zniszczy. To znaczy spowoduje, że coś w ich życiu pęknie, że będzie tak traumatyczne to wydarzenie, że nigdy się z niego do końca nie podniosą. Jakby przykro, że to mówię, ale o tym mówi Biblia i Biblia bardzo dużo mówi o trudach, o cierpieniach, o jakby pewnych testach i o tym będziemy dzisiaj mówili, bo musimy mieć świadomość tego, że nasze życie nie jest usłane różami tu na ziemi i to, że jesteśmy wierzący, nie powoduje, że będziemy od tego zupełnie uchronieni, okej? Okay? Tak, chyba mamy też tego świadomość, dlatego że wielu z nas się pyta, dlaczego jeżeli ja jestem dobrym człowiekiem, tak, czy jestem wierzącym człowiekiem, to dlaczego dotyka mnie coś złego? A dlaczego na przykład są ludzie, którzy są źli, a im się cały czas powodzi? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Tak? Czy zadawaliśmy sobie takie pytania? Ja sobie zadawałem wiele razy takie pytanie. Okej. Okay. Kochani, więc to, co chcę powiedzieć, to to, że są cztery źródła trudnych doświadczeń. I dzisiaj będziemy omawiali tylko czwarte, natomiast chciałbym o nich napomknąć, żeby dało nam to kontekst. Jakby pierwszy to jest grzech człowieka i jego konsekwencje. Jakby nie bądźmy głupi jeżeli grzeszymy, jeżeli żyjemy złym życiem, to możemy ponieść tego konsekwencje. Możemy, jakby czasem nie ponosimy konsekwencji od razu, czasem nie widzimy pewnych konsekwencji, ale one prędzej czy później, jeżeli nie będziemy pokutowali, mogą do nas przyjść, tak? Może być też tak, że po prostu będziemy prowadzić tak nasze życie, że staniemy na Bożym sądzie i się okazuje ząk, hello, ja ciebie nie znam. Odejdź ty, który czyniłeś nieprawość w swoim życiu, tak? Dlatego, że tak naprawdę żyłeś nieprawym życiem, żyłeś życiem tak naprawdę z dala ode mnie. Tak? I to jest grzech człowieka. Dwa, szatan i jego ataki, tak? Mogą być duchowe i mogą być fizyczne. Możemy być dręczeni w umyśle, możemy być jakby dręczeni fizycznie przez choroby. Jest wiele jakby ataków, na które jesteśmy każdego dnia, czy w jakichś okresach życia jesteśmy atakowani, tak? I to są też trudne doświadczenia. Trzecia kwestia to naturalne okoliczności. Jakby ziemia, na której żyjemy, chociaż to można by podciągnąć pod grzech człowieka, dlatego że ziemia została dana człowiekowi w podpanowanie i z powodu grzechu człowieka na ziemi zaczęły się dziać wydarzenia, które są trudne niejako, tak? Typu, nie wiem, powodzie i tak dalej. Nie wnikam w to. Natomiast generalnie są też naturalne okoliczności, które też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego na przykład uderzył piorun w budynek, w którym byli ludzie wierzący i nagle wszyscy nie żyją. Tak? Boże, czy ty jesteś sprawiedliwy? Czy teraz kochasz naprawdę? Okej. Okay. I czwarta rzecz to jest Bóg i jego wychowanie. I to o tym dzisiaj będziemy mówili. Jeszcze tylko wracając do tych trzech pierwszych, słuchajcie, jakby do każdej z nich, i to jest jakby ważne, żebyśmy, kiedy będę dalej mówił o tym wszystkim, to żebyśmy mieli na uwadze to, że do każdej z tych rzeczy jest, Bóg daje nam narzędzia, żeby sobie z nimi poradzić, tak? Czyli Bóg daje nam narzędzia, żebyśmy sobie radzili z grzechem i z jego konsekwencjami, z grzechem naszym i z grzechem naszych przodków, jeżeli wierzymy w coś takiego jak grzechy pokoleniowe. Bóg daje nam narzędzia, żebyśmy walczyli z szatanem, tak, żebyśmy się przeciwstawiali niemu, żebyśmy walczyli z chorobami fizycznymi, z chorobami w duszy i w duchu, tak? I Bóg daje nam jakieś możliwości, żebyśmy sprawiali, aby ziemia była miejscem, w którym będzie Boże Królestwo, a nie żeby była całkowicie zepsuta, tak? W związku z czym jakby to nie jest tak, że cokolwiek w nas uderza, to mamy być bierni i mówić, o, to Bóg mnie wychowuje, zaakceptuje wszystko. Absolutnie nie. Bóg daje nam mnóstwo narzędzi, żeby radzić sobie z trudami czy z rzeczami, które na nas przychodzą. Natomiast ostatecznie każdą z tych rzeczy Bóg wykorzystuje, czy może wykorzystać do tego, aby obrócić to ku dobremu. I o tym mówi właśnie list do Rzymian. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Z każdym. Każda sytuacja, która w naszym życiu się dzieje, czy jest dobra, czy zła, tak, czy jej źródło jest dobre, czy złe, to Bóg może to obrócić, jeżeli pójdziemy za Bogiem, jeżeli oddamy się Bogu, jeżeli zaufamy Bogu, Bóg może ją obrócić ku dobremu, wyprowadzić nawet z najgorszej rzeczy coś dobrego. I dalej. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód? Czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Słuchajcie, część z tych rzeczy jest taka, że ostatecznie finałem tego była czyjaś śmierć. Tak? Ale nawet to ostatecznie nie odłączało człowieka od Bożej miłości. Dlaczego? Dlatego, że na ziemi pielgrzymujemy. I Bóg myśli o nas nie w kwestiach życia tu na ziemi, ale przede wszystkim w kwestiach tego, żebyśmy żyli z Nim później. To jest dla Niego najistotniejsze. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Ale bowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jak będziecie tego słuchali, i ci z was, którzy poczują się kompletnie urażeni, pomyślą sobie, ja takiego Boga i takiego Kościoła nie chcę, tak? Mogą tacy być. Przyjdźcie do mnie pokazani, sobie pogadamy, dobra? Dlatego, że może po prostu pewne rzeczy źle zrozumiecie albo nie zrozumiecie bazy, a bazą, oczywiście będę nie mówił, tak? Ale bazą jest to, że Bóg nas kocha i Bóg jest dobry. To jest jakby baza, od której musimy wyjść w czymkolwiek, jakkolwiek czytamy Biblię. Stary czy Nowy Testament. Jeżeli wychodzimy z innej bazy, to możemy źle zrozumieć wiele rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, która, sorry, ale powiem wam, jest prawdą, w moim życiu niestety się też okazała prawdą, jest to, że Bóg jest bardziej zainteresowany moim charakterem i moją wiecznością niż moją wygodą na ziemi. Okej? Okay? Jakby, sorry znowu, że to mówię, dlatego że żyjemy w Warszawie, XXI wiek, ludzie nie chcą słuchać rzeczy niemiłych, ludzie chcą słuchać tylko o tym, że Bóg ich kocha, że po prostu ich przytula, że jest naszym Ojcem. I to jest prawdą. I to jest podstawa. Ale to nie jest dojrzałość. Dojrzałość jest, kiedy pójdziemy dalej, okej? Okay? Dobra. I my właśnie idziemy dalej. Okej, słuchajcie. Żeby nie być gołosownym. Synu mój, córko moja, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego karci. I okazuje surowość wobec każdego syna, córki, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Bo nie ma dziecka, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami, a nie córkami. Okej? Bóg natomiast czyni to dla waszego dobra, czy naszego. Siebie też biorę pod uwagę. Abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Dokładnie. Czyli Bóg jest bardziej zainteresowany tym, żebyśmy uczestniczyli w Jego świętości, niż tym, żeby nam było przez całe życie przyjemnie. Okej? Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zobaczcie, jaki jest cel karcenia, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Okej, pamiętajcie, Bóg chce nas ćwiczyć poprzez różne trudne sytuacje. Czy to On nas doprowadzi do tego miejsca, czy one się wydarzą z tych innych powodów, które znamy. To ostatecznie Jego celem jest to, aby nas wyćwiczyć, aby zbudować nasz charakter. Okej? Nawet jeżeli mielibyśmy, jak owi w ogniu, stwierdzić, że najwyżej spłyniemy. Okej? To jest jakby prawdziwe zaufanie. Do tego powinniśmy dążyć. Słuchajcie dalej. W związku z czym, jaki jest cel wychowania? Doprowadzenie nas do dojrzałości. A czym jest dojrzałość? Jest bezgraniczną zależnością od Boga. Jakby wiem, że to brzmi, o czym on mówi. Na czym polega bezgraniczna zależność od Boga? Jakby cofniemy się do przeszłości, żeby wam pokazać, kiedy się skończyła nasza zależność od Boga. Natomiast bezgraniczna zależność od Boga polega na tym, że cokolwiek w życiu, jakąkolwiek decyzję nie podejmę, gdziekolwiek nie pójdę, to będę się kierował tym, co Bóg ma w sercu w danej sytuacji. Tak? Będę z Nim o tym rozmawiał, będę z Nim o tym dyskutował, będę Go o to pytał. Czasem, kiedy moje drogi się z Nim rozchodzą, bo czasem mogą iść razem, tak? Gdy się rozchodzą, będę wybierał Jego drogę. Tak? Gdy jest mi ciężko, to nie będę po prostu uciekał od problemów, nie będę, tak jak ludzie często robią, unikają i są w takim kołowrotku nawracających tych samych problemów, bo Bóg cały czas chce, żeby oni je przeszli. Oni swoje po prostu jedziemy na grubo i nie przechodzimy. Tak? Nie, Bóg chce nas nauczyć bezgranicznej zależności od Niego. I jakby porozmawiamy o tym, bo zobaczycie, ja też w swoim życiu tego doświadczyłem. Są takie dwa sposoby, bo będziemy o nich mówili, jak Bóg to robi, jak Bóg się z nami rozprawia. Niestety, takie słowo prawdziwe niestety. Bo w wielu rzeczach my dzisiaj jesteśmy zależni od Boga. W takim sensie, że okej, jesteśmy na przykład, nie wiem, powiedzmy dajemy dziesięcinę, jesteśmy zależni od Boga, bo wierzymy, tak, w to prawo. Przychodzimy w niedzielę do kościoła, bo wierzymy, że to jest ważne, żeby przychodzić do kościoła, tak, bo i Boże Słowo o tym mówi i się karmimy. Nie wiem, modlimy się na przykład, tak? Czyli jest dużo sfer w naszym życiu, w których jesteśmy zależni od Boga. Więc to nie jest tak, że ogólnie nie jesteśmy. Ogólnie jesteśmy. Natomiast prawdziwe jakby problemy najczęściej, do których będzie nas też Bóg czasem prowadził, czy trudności, czy testy, nazwijmy to, to będzie nas prowadził do tych miejsc, w których jesteśmy zatwardziali. Do tych miejsc, w których naprawdę potrzebujemy przepracowania, żebyśmy stali się zależni od Boga. Dlatego, że najsilniejsze w człowieku jest poczucie sprawowania kontroli. To jest bardzo silna rzecz. Miałem z tym bardzo duży problem, że bałem się, że jeżeli odpuszczę kontrolę nad różnymi aspektami, w którym mi w życiu zależało, to że Bóg da mi coś złego. Albo będzie ode mnie wymagał czegoś złego. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nie wierzyłem w to, że Bóg jest dobry. Tak, że Jego dobroć, nawet jeżeli da mi w pierwszym momencie coś, czego może nie będzie to, co chciałem, tak, to jakby ostatecznie wychodzę z założenia, że Bóg wie lepiej. I ostatecznie wychodzę też z założenia, że jakby moje życie tutaj naprawdę jest pielgrzymowaniem. Kurczę, albo w to wierzymy i wierzymy w to, że jakby Bóg istnieje, jest, wiecie, wieczność, tak, czas, życie poza czasem i tak dalej, i sąd i tak dalej, albo po prostu wierzymy w półchrześcijaństwo, tak. Okej. Okay. Słuchajcie, więc przejdźmy do tego, kiedyś się skończyła zależność od Boga w życiu ludzi, a powiem wam, że skończyła się bardzo szybko, bo na trzeciej stronie Biblii. Okej? Słuchajcie, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Aha, słuchajcie, bo nie ma tutaj kontekstu. Mam nadzieję, że wszyscy znają tą historię, nawet ci, którzy nie czytali Biblii, bo pewnie wam ją powiedziano. Jak Bóg stworzył człowieka, posadził go w ogrodzie Eden, aby go strzegł, aby go uprawiał, aby się nim zajmował. Czyli to było, miał sobie, jakby to było jego zadanie. Ale i były dwa drzewa w ogrodzie, tak? Drzewo życia i było drzewo poznania dobra i zła. I z drzewa poznania dobra i zła człowiek nie mógł jeść owocu. Okej, okay. I na tym drzewie był wąż. Okay. I wąż mówi tak, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie możecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Czyli Bóg coś ukrywa. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią. Jak typowy mąż milczał. I on też jadł. Okej, okay. Kochani, widzicie po prawej stronie, że napisałem, co mamy sobie myśleć, jak pani z polskiego, jak czytamy poezję. Więc Bóg, gdy wąż, szatan mówi do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, to zasiewa wątpliwość Boże Słowo. I to będzie początkiem wszystkiego w naszym życiu, co, w czym się rozjeżdżamy, to jest to, że przychodzi wątpliwość, czy aby na pewno Bóg w słowie mówi to i to, czy aby na pewno tak myśli, albo czy aby na pewno to wypełni. Ta wątpliwość spowodowała, że zaczęła wątpić w Bożą dobroć. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, że wąż mówi, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, czyli że coś ukrywa Bóg przed wami, czyli tak naprawdę chce was zmanipulować. Bóg chce nas w jakiś tam sposób oszukać. I to jest to, że zaczynasz wątpić w to, że Bóg jest całkowicie dobry dla ciebie. Następnie opieranie się bardziej o ludzkie zmysły i uczucia. Bardzo często to w życiu robimy. Ona też to zrobiła. Zauważcie, że gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre, tak wcześniej nawet nie brała tego pod uwagę, ale poprzez wątpliwość to spowodowało, że zaczęła sobie myśleć, okej, okay, może faktycznie chcę być jak Bóg, bo to jest okej, pragnienie, tylko że chcę być jak Bóg, trzeba być jego sposobem, a nie ludzkim. Ona chciała być ludzkim, czyli szatana sposobem, tak? Na zasadzie zrób coś, wyjdź poza to, co Bóg jakby ci zakazał w tym wypadku, tak? Natomiast zakazał dlatego, że wiedział, że wtedy kobieta umrze. I tak też się później stało. Natomiast to, gdy ona zobaczyła, dopiero gdy została zasiana wątpliwość, weszły jej emocje, tak? Weszły jej uczucia. Ona zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i miłe dla oczu. Zerwała, jadła i stali się niezależni od Boga. Tak? Czyli ta zależność od Boga w tym momencie zniknęła w życiu człowieka. I cała Biblia tak naprawdę, jak będziemy sobie ją czytali, jest chęcią Boga do tego, by przyciągnąć człowieka jeszcze raz do zależności od siebie. Okej? Tak samo to, że Chrystus umiera na krzyżu, jest celem Boga do tego, żeby człowiek znowu zbliżył się do Boga i mógł być zależny od Niego. To jest coś pozytywnego. To nie chodzi o to, że nie masz swojego zdania. To nie chodzi o to, że nie masz swoich uczuć i tak dalej, tak? Jakbyśmy czytali Księgę Hioba, czego nie będziemy dzisiaj robili, to tam byśmy zobaczyli jakby prawdę o tym, że Bogu nie przeszkadza to, kiedy na przykład brzydko mówisz. W sensie brzydko mówisz do Boga, tak? Że narzekasz, że wylewasz z siebie po prostu narzekania, ból, cierpienie, tak? Bogu nie przeszkadza to, że nawet powiesz, że Boże, ja nic nie uczyniłem tak naprawdę złego. Albo że to jest niesprawiedliwe i tak dalej, tak? Czyli jakby Bóg jest ponad to. W takim sensie zależność od Boga nie polega na tym, że znika ja jako Krzysztof, albo nie wiem, Basia, albo Sandra, albo inni, tak? I ich osobowość. To jest, mam nadzieję, że to rozumiecie. Nie będziemy w to wchodzili, bo nie ma na to czasu. Okej. Okay. W związku z czym, słuchajcie, i teraz powiedzmy sobie o tym, w jaki sposób powrócić do zależności. Jakby osobą, która jakby to zrobiła najlepiej, był Jezus. Obviously, ciężko go powiedzieć. I przeczytamy to sobie. Słuchajcie, następny Jezus pełen Ducha Świętego. I teraz słuchajcie, zanim zobaczmy, jaki jest kontekst. Kontekst tej historii jest taki, że Jezus żył sobie 30 lat, był nikim w oczach świata. Nie istniał, tak? 30 lat uczył się na bycie cieślą. Żył jako jakiś tam jeden z... Miał braci, tak, by the way. Więc żył w domu, był po prostu dobrym, prawdopodobnie musiał być dobrym mężczyzną. Okej, i teraz był ochrzczony przez Jana Chrzciciela, żeby się, co, wydarzyło to, co... Jakby tak, jak ma być poprawnie. Tak powiedział Jan Chrzciciel, tak? Że uczyń to, co po prostu, co masz uczynić, tak? Na takiej zasadzie. I jakby następnie, kiedy został ochrzczony, stąpił na niego Duch Święty. I teraz zobaczcie, gdzie go prowadzi Duch Święty. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, zwrócił się nad Jordan i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. Słuchajcie, kto powiódł Jezusa na pustynię? No nie jest to trudne. Duch Święty, tak? Gratuluję. Okej, świetnie. Nie wiem, znaliście wszyscy maturę? No, żartuję. Okej, Duch Święty, dokładnie. Czyli Duch Święty w życiu będzie nas czasem prowadził na pustynię. Okej? Po co? Po to, gdzie tam Jezus pościł i był kuszony, czy był poddawany przez próby przez diabła. Dlaczego? Finał dlaczego jest na końcu? Bo potem zawrócił w mocy Ducha. Czyli wynikiem tych testów było to, że Jezus rozpoczął swoją służbę w mocy Ducha. Tak? Przeszedł te testy. A jakie były te testy? Te testy były bardzo podobne do testów, które przeszedł Adam, pierwszy człowiek, tak? Jest mowa o tym, że Chrystus jest drugim Adamem. Tak? I zauważcie, że gdy po 40 dniach był głodny Jezus, obviously, w sensie tak, wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś jakby Synem Boga, po pierwsze, poddał pod wątpliwość jego tożsamość, a po drugie, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. Czyli rozwiąż swój cielesny problem po swojemu. Okej? Okay? Pierwszy test. Natomiast Jezus to odpowiada napisano. Odpowiada na bazie Słowa Bożego. I za każdym razem, czyli robi to samo, co Adam i Ewa, tak? Oni też odpowiedzieli za pierwszym razem Słowem Bożym. Tak, jakby Bóg powiedział, że z tego owocu, no, że z tego drzewa nie możemy jeść. Natomiast on nie idzie dalej, tak? Nie zaczyna wątpić w Bożą dobroć. I są kolejne rzeczy, czyli pytanie jakby kolejne. Pokazuje mu całe królestwo, czyli pokazuje mu wynik misji, po którą przychodzi Jezus. I mówi tak, tobie dam całą władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana przez Adama i Ewę i daję ją komu zechce, jeśli więc ty się przede mną pokłonisz. Czyli mówi mu tak, nie musisz cierpieć na krzyżu, nie musisz umrzeć za ludzi, możesz w inny sposób, cielesny sposób odebrać władzę, wtedy, kiedy mi się pokłonisz. Ale znowu jakby Jezus to odrzuca, tak? Bo wie, jaka jest Boża wola. I trzecia rzecz, skoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół, przecież napisano, on swym aniołom poleci cię strzec. Uderza w co? Bożą, fundamentalną jakby boskość tego, że Jezus był Bogiem, ale także w Boga jakby Ojca, tak? W zasadzie, jeżeli naprawdę jesteś Synem Boga Ojca, jeżeli on naprawdę jest dobry, naprawdę cię kocha, to skocz, on cię przecież uratuje. Natomiast on znowu odpowiada, nie będziesz wystawiał na próbę Pana twojego Boga. Okej. Okay. I gdy on to przechodzi, czyli robi coś, czego nie przyszedł Adam i Ewa, wraca w mocy Ducha do Galilei i zaczyna swoją służbę. Okej, okay, to jest powrót w wersji Jezusa, a w naszej wersji jest trochę prostsze. W naszej wersji jest proste, słuchajcie. Jeżeli wierzymy, że Bóg jest dobry i od tego musimy zacząć, to powinniśmy się poddać Mu, nie wiedząc, co jest Jego wolą dla nas. I to jest, słuchajcie, klucz w ogóle tego kazania. Tak naprawdę. Jakby kluczem tego, żeby żyć życiem dojrzałym i zależnym od Boga, jest to, że Panie, cokolwiek masz dla mnie, nie wiem, co masz, to ja wolę to, niż cokolwiek ja sam dla siebie uzyskam. Na tym to polega. My jakby często mówimy, Boże, okej, poddam Ci się, ale wtedy, kiedy mi powiesz, co będzie, tak? My chcemy wiedzieć, co będzie, my chcemy to kontrolować, chcemy sprawdzić, czy to będzie miłe, czy to będzie fajne, czy to się będzie zgadzało z tym, co ja chcę. Natomiast jakby Bożą wolą jest coś innego. Bożą wolą jest to, aby poddać się, nie wiedząc, co jest wolą. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że Bóg jest dobry. Czyli wiemy, że Bóg nas kocha i wiemy, że Bóg to, co nam da, to będzie lepsze niż to, co my sobie sami ogarniemy. Okej, okay. I odwrócenie schematu. Znowu, wiara w Bożą dobroć. podejmujemy świadomą decyzję, racjonalną w tym wypadku, wierząc w Bożą dobroć, odrzucenie niezależności, poddania się Bogu i wiara w Boże Słowo bardziej niż w nasz logiczny umysł czy zmysły. Nawet jeżeli, tak jak dotyczyło to tych trzech o pięknych imionach, Bóg miałby ich nie wyratować, to oni tak będą mu wierzyli. Kumacie? Na tym polega dopiero ostateczna, bezgraniczna zależność czy jakby zaufanie Bogu. Okej, okay. Słuchajcie. I teraz chciałbym wam powiedzieć o tym, ponieważ rozmawialiśmy sobie o tym, że Bóg, że jakby w naszym życiu ta zależność występuje i jakby spełniamy ją w wielu aspektach naszego życia, przede wszystkim w tych, których nam jest łatwo. Tak? Czasami, jeżeli stajemy się coraz dojrzalsi jako wierzący i chcemy więcej, więcej, bo też Bóg na przykład więcej nam daje, więcej nam pokazuje, tak? Mamy głód, to sobie myślimy, dobra, chcę iść dalej, tak? Chcę być coraz bardziej dojrzałym chrześcijaninem, tak? Coraz bardziej, chcę być coraz bliżej, coraz bardziej zależny od Boga i coraz bliżej Boga. I wtedy są dwie rzeczy, które Bóg robi, obie w swoim życiu doświadczyłem. I to są, kochani, oczekiwanie i desperacja. Obie rzeczy, które uwielbiamy, tak? Każdy z nas uwielbia czekanie, tak? XXI wiek, smartfony w kieszeni, Uber Eats, Volt, wszystko w tej chwili, nawet już, czyli z żabki, dowożenie jedzenia, słuchajcie, 23, leżysz po prostu na kanapie i sobie myślisz, kurczę, zjadłbym chipsy, napił się coli, bach, apka, już przyjeżdża na rowerze i jemy. I teraz sobie pomyślcie, że Bóg sobie mówi tak, ja znam ciebie, człowieku, i ja wiem, co spowoduje, że złamię w tobie te rzeczy, w których nie chcesz być ode mnie, czy nie chcesz, w sensie jakby chcesz tak jakby być zależny, tak? I w jaki sposób to złamię? Przez oczekiwanie. Kto z nas w życiu na przykład modlił się o jakieś rzeczy i modlił się tak długo, że w pewnym momencie powiedział, wiesz co, Boże, ja już nawet nie mam siły się o to modlić. Ja już to w ogóle obojętnie mi będzie, co będzie. W taki sposób Bóg łamie nasze oczekiwania. Ja tego w swoim życiu doświadczyłem, modląc się niewiele miesięcy, ale no, nie powiedziałbym też, że wiele lat, natomiast jakby więcej niż 2 lata, o tak to ujmę, o pewną rzecz. I na końcu, już na końcu mojej modlitwy wyglądały tak, że Panie Boże, znowu o to samo się modlę. Tak? I jakby w pewnym momencie zacząłem po prostu Bogu mówić, wiesz co, Boże, jeżeli to się nawet nie wydarzy, whatever. Po prostu będzie, jak będzie. Jakby to nie chodzi o to, że ja straciłem wiarę. To chodzi trochę też, ale to chodzi o to, że ja zaufałem Bogu, że cokolwiek, że Bóg wie. Że Bóg wie, kiedy być może jest czas, żeby odpowiedzieć na daną rzecz. Że być może nie odpowie na tą rzecz. Natomiast czy to spowoduje, że ja przestanę wierzyć w Boga? Czy to spowoduje, że ja odejdę od Boga? Albo, no nie wiem, że stwierdzę, dobra, jednak życie chrześcijańskie nie jest fajne? Na pewno nie jest fajne w tym wypadku, tak? Natomiast to nie o to chodzi, żeby było tylko fajne. Czasem jest fajne, czasem słońce, czasem deszcz. Natomiast myślę o tym, co jest moim celem mojej pielgrzymki tutaj ziemskiej. Nie jest to, żeby mi tylko było tutaj fajnie, tylko jest to, że chcę żyć w wieczności z Bogiem. Bo chcę żyć w innym, chcę być w innym miejscu niż ta ziemia, na której dzisiaj jestem. I oczekiwanie nas do tego często prowadzi. Bóg będzie nas łamał, jeżeli będziemy chcieli oczywiście. Tak, to Bóg będzie nas prowadził przez doświadczenia czy próby, gdzie będzie nas łamał oczekiwaniem. I druga rzecz to jest desperacja. Również tego doświadczyłem w swoim życiu. To znaczy, że po prostu kiedy tak czegoś potrzebujesz, że jesteś tak zdesperowany, że jesteś gotów po prostu, wiesz, no nago wybiec w Warszawie i skoczyć do sadzawki, jeżeli tylko ci to Bóg powie, że masz to zrobić. Jesteś tak zdesperowany, że po prostu leżysz plackiem na ziemi i drzesz się i ryczysz po prostu z tego, że potrzebujesz, żeby Bóg odpowiedział. I do takiej desperacji również mnie Bóg doprowadził na takiej zasadzie, że powiedziałem, Boże, jeszcze jeden taki dzień i popełnię samobójstwo. Miałem taką po prostu, tak powiedziałem Bogu. I pojechałem, pamiętam, do kościoła innego, bo był jedyny, wtedy był wieczór, bo wiedziałem, że tam w tamtym kościele jest wieczorem nabożeństwo. Jak tylko wszedłem do tego kościoła, to zacząłem płakać po prostu, dlatego że Bóg zaczął odpowiadać na to, co potrzebowałem. I to było tylko momentem, w takim sensie, że to nie zakończyło całego procesu, przez który Bóg mnie prowadził. Ale to był moment desperacji, który był w pewnym miejscu przełomowy dla mnie. I Bóg będzie nas prowadził do desperacji. Natomiast, żeby nie być gołosłownym, że tylko się to dzieje w moim życiu, to przeczytamy sobie obie, jak w życiu innych wierzących działy się obie te rzeczy. Postaram się, żeby to było szybko. No, okej, słuchajcie, kwestia oczekiwania. To jest historia o Mojżeszu. Kobieta ta poczęła i urodziła syna Mojżesza, a wiedząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i puściła go w Nilu. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu. Dzisiaj chyba już by się nie wykąpała tam. A służące jej przechadzały się nad brzegiem. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I lutowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. I zabrała je do siebie. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Słuchajcie, to jest story o Mojżeszu, który został, już niepotrzebnie jest background, natomiast jakby jako żydowskie dziecko został zabrany na dwór Faraona i był wychowywany jak syn króla. Okej? Odebrał najlepszą edukację, był najlepiej ubrany, miał wszystko na maksa. Okej? Natomiast był wychowywany przez swoją matkę, która była służącą, w związku z czym nie zapomniał, skąd pochodzi, nie zapomniał o swoich korzeniach, że tak powiedzmy. I zdarzyło się w tym czasie, gdy już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy, dlatego że Izraelici wtedy byli w niewoli. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Co? Chciał uwolnić. Chciał uwolnić swój lud. W jaki sposób? No, trochę po ludzku, tak? Ciężko w taki sposób zabić wszystkich Egipcjan, no więc jakby zabił jednego. Następnie nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Okazuje się, że nie tylko Egipcjanie z Żydami się kłócą, ale sami Żydzi też się kłócą. Wtedy rzekł do tego, który zawinił. Czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabijesz Egipcjanina? Możesz zląkł się i pomyślał. Zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. I gdy jego ojciec niejako, znaczy nie ojciec, dziadek, usłyszał o tym, chciał go zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów. I teraz, co chciał zrobić Mojżesz? Mojżesz chciał zrobić w swoim ludzkim działaniu dobrą rzecz. Chciał uwolnić swoich braci, tak, swój naród. W jaki sposób? No, ludzki, tak? Widział, że ktoś się kłócił, bach, zabił Egipcjanina, który był niefajny dla jego ziomka. A następnie, kiedy następnego dnia zobaczył, że dwóch Izraelitów z kolei się kłóci, to chciał wejść w rolę sędziego i powiedzieć, hej, ty zawiniłeś, ty to, tak? Natomiast słowo klucz tutaj, któż cię ustanowił? Jakby, sorry, ale my nie jesteśmy zainteresowani twoją pomocą. Nieważne, jak bardzo chcesz. I teraz, słuchajcie, ponieważ wiemy z historii, że Mojżesz faktycznie później wyprowadził Izraelitów, to żeby doprowadzić go do tego miejsca, żeby naprawdę ich wyprowadził, zobaczcie, co zrobił z nim Bóg. Mojżesz, ponieważ uciekł do tych Midianitów, zgodził się pozostać u tego męża, u jakiegoś mężczyzny i ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Syporę za żonę. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, po 40 latach. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry. Słuchajcie, Mojżesz uciekł jako syn króla, jako gość, który miał służbę, który miał wszystko potąd. Był najbardziej wyedukowany jak mógł. Miał naprawdę, był po prostu synem króla. Uciekł, kim się stał? Pasał trzodę, okej? Okay? Przez 40 lat. Wyobraźcie sobie, co on sobie musiał myśleć, że wszystko to, czego się nauczyłem, wszystko to, kim jestem, wszystko poszło na marne. Mam 80 lat, bo wiemy, że w tym czasie Mojżesz ma 80 lat. Całe moje życie przepadło, jest nic nie warte. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Mojżeszowi ukazał się Bóg, który wiedział, okej, jesteś już gotowy. Jesteś gotowy, żeby wypełnić to, do czego cię powołałem. Dlaczego? Dlatego, że złamałem twój charakter. Złamałem to, co musiałem złamać, abyś zrobił wielką rzecz. Dlatego, że on zrobił wielką rzecz. Prawdopodobnie największą w historii, jaka w Biblii czytamy, tak? Jeżeli chodzi o nie Jezusa. Okej. Okay. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu, tak? Bo płonie krzew, który się nie spala. Rzekł jeszcze pan. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Przeto teraz idź. Posyłam cię, ja, Bóg, posyłam cię. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. I teraz pomyślcie sobie, gdyby on to powiedział mu na początku, wtedy 40 lat temu, kiedy on zabił tego Egipcjanina, to wtedy powiedział, dobra, dawaj, jedziemy z koksem, tak? A teraz Mojżesz po 40 latach tego, że był po prostu pastrzony, mówi, kimże ja jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I słuchajcie, to jest początek rzeczy, które wymienia Mojżesz, dlaczego on nie może być posłany. Potem, że jest, że słabo mówi, potem, że go nie przyjmą, że w ogóle go uznają za że jest nic nie warty. Po prostu całą litanię, że to pokazuje, jak pokornym człowiekiem się stał. Okej? I to będzie czynił w naszym życiu Bóg, jeżeli będzie nas doprowadzał do dojrzałości. Będzie nas prowadził przez miejsca takie, żeby złamać, na przykład, jeżeli będziemy polegali w naszym życiu jako ludzie wierzący, którzy chcą coś uczynić, będziemy polegali tylko na przykład na naszej edukacji, na naszym pochodzeniu, tak jak to chciał czynić sam Mojżesz, to Bóg to złamie. Okej? Mówię do ludzi dojrzałych, w sensie chcę mówić do ludzi dojrzałych, tak żebyście zrozumieli. Okej. I druga kwestia desperacji. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Elkana, to jest facet, miał dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Człowiek ten corocznie szedł ze swego miasta do Shilo, by tam oddać pokłon Panu zastępów i złożyć mu ofiary. I Anna, jedna z żon, nabijała się, nie Anna, tylko no, ta Penina nabijała się z Anny, by the way, że hej, nie masz jakby dzieci, ja mam, jesteś w związku z tym gorszą żoną. I ona cierpiała z tego potwornie. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy drzwiach świątyni. Ona zaś, czyli Anna, z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub. Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, i jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi. Była w takim już miejscu. Nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Nie, mój Panie, ona wyjaśniła. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed Panem swą duszę. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowami. Idź w pokoju. Niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od niego oczekujesz. Po upływie stosownego czasu Anna poczęła i rodziła syna, nadała mu imię Samuel. Mówiła bowiem, od Pana go wyprosiłam. Samuel, który był bardzo ważną postacią biblijną. Okej, to była desperacja. Ta kobieta przez lata modliła się o to, żeby urodzić dziecko i w końcu po prostu było już jej obojętne, czy to dziecko jakby będzie z nią, czy zostanie oddane do świątyni. Ona chciała po prostu urodzić dziecko i oddała je, powiedziała, że jeżeli go urodzi, to oddaje Panu. Okej? To jest desperacja. Dlaczego? I zauważcie, że Pan nie tylko ją pobłogosławił dzieckiem, ale jeszcze ją pobłogosławił dzieckiem, które miało wielki wpływ na historię Izraela. Okej? Słuchajcie, i teraz jakby zbliżamy się do końca. Jakby chciałbym powiedzieć też o tym, ponieważ faktycznie dzisiaj żyjemy tu, gdzie żyjemy, czyli w Europie, która jest ogólnie rzecz biorąc cywilizowana. W związku z czym jakby nie spotykają nas prześladowania, tak? Generalnie mamy bardzo lajtowe życie, tak? Nasze problemy, jakby myślę, że to jest tak, że gdyby niektórzy ludzie, którzy mają naprawdę ciężko usłyszeć o naszych problemach, to by ich nie zrozumieli w ogóle, jak to może być problemem, tak? Na zasadzie nie mogę zamówić już białego iPhone'a, bo się wyprzedały. Tak, na przykład to bywają czasem nasze problemy. Okej. Natomiast apostołowie, którzy zauważcie, że... Bo jakby jest coś takiego, o czym ludzie uczą, że kiedyś uczono, czyli o tak zwanej Ewangelii jakby prosperity, jak to... sukcesu. Tak, o jakby Ewangelii sukcesu, tak? Czyli na takiej zasadzie, że rób to i to i to i Bóg będzie ci tylko błogosławił, że wszystko będzie super, będziesz bogaty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że taka nie jest prawda. Że tak nie jest, że generalnie to jakby owe prosperity, czyli ten sukces, tak, czy to spełnienie, dotyczyło, bo Bóg dużo mówi o spełnieniu faktycznie w Biblii, natomiast ono dotyczy spełnienia powołania, ono dotyczy spełnienia tego, z czym Bóg nas posyła, a nie spełnienia tego, że będziemy na przykład pełni pieniędzy. Okay? Czasem być może będziemy mieli dużo pieniędzy, okej. Okay. Natomiast to nie jest to prosperity, o którym, w sensie to spełnienie, o którym mówi Bóg. Okay? I teraz przeczytamy sobie o tym, jak apostoł Paweł sam postrzegał swoje życie jako apostoła. Tak? Dlatego, że jakby apostoł, gdybyśmy oceniali ludzi pod względem jakby ich wartości, jakby takiej duchowej, nazwijmy to, czy wartości dla Boga, to apostoł Paweł byłby top, prawda? Myślelibyśmy sobie, no ten gość to w ogóle musi po prostu latać jetami, tak? Jeździć w ogóle limuzynami wszędzie, od punktu A do punktu B. Jada tylko w najdroższych restauracjach. Jak mówi kazanie, to na pewno dostaje mnóstwo kasy. No po prostu, no, żyć nie umierać, tak? No bo przecież jest, no, topem dla Boga. Natomiast, słuchajcie, przeczytajmy sobie, co on sam o sobie mówi. On mówi do Koryntian. Macie już wszystko, wy Koryntianie. Doszliście do bogactwa. Bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się to wasze królowanie, abyśmy przy tym i my zaczęli panować razem z wami. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich. Jakby skazanych na śmierć, bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wy rozumni w Chrystusie. My słabi, wy mocni. Wy szanowani, my w pogardzie. Nadal jesteśmy głodni i spragnieni, ledwie ubrani i bici po twarzy, bez dachu nad głową i zmęczeni pracą własnych rąk. Szkalowani, dobrze życzymy. Prześladowani, znosimy. Zniesławiani, odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się jak śmieci tego świata. Jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki. Piszę to nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, by was upomnieć jako moje ukochane dzieci. I później mówi o tym, że ojcu ma, jakby macie niewielu, tak? I żeby błogosławić ojcom. Natomiast, w sensie ojcom duchowym. Natomiast, słuchajcie, dlaczego on to mówi? Dlatego, że apostołowie to byli ci, którzy poświęcili swoje życie, aby wejść najgłębiej jak się da. Aby stać się głupimi dla Chrystusa po to, aby inni stali się mądrzy. Dlaczego? Dlatego, że oni przez coś się przebiją, a później przekażą to dalej. Tak? Oni byli słabi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ich prowadzi przez słabość do mocy po to, aby mogli objawiać tą moc innym. Tak? Ich rola była najgorsza w takim sensie, natomiast jednocześnie dla Boga najcenniejsza. Natomiast dla świata z zewnątrz ich życie było porażką. Słuchajcie, apostoł Paweł, nie wiem, czy wiecie, był uczonym, tak, na faryzeusza, w sensie miał być faryzeuszem niejako, tak, był uczony, czyli był jakby człowiekiem bardzo uprzywilejowanym. Natomiast Rzymianinem w dodatku, który w tamtych czasach to bardzo było jakby ważną, jakby to było, był bardzo wysoko w takiej hierarchii, tak? Natomiast on zszedł na sam dół, aby wypełniać sukcesem powołanie, które włożył w niego Bóg. I wiadomo, że nie każdy z nas będzie apostołem Pawłem. Natomiast myślę sobie, że jeżeli ktoś będzie faktycznie jeździć grojsem w niebie, to będzie to apostoł Paweł. Ale nie będzie tam jeździł tak jak tu na ziemi przez kilkadziesiąt lat, tylko przez wieczność. W związku z czym ja sobie zawsze myślę, spoko, będę tam, gdzie skarb mój, tam moje serce, tak? Czyli będę inwestował skarb mój w wieczności, a nie tu na ziemi, bo sobie myślę, że tu na ziemi będzie ono przez chwilę, a w wieczności będzie na zawsze. Okej? I apostoł Paweł to wiedział. On to ogarniał. Słuchajcie, i dlaczego to ogarniał? I teraz jeszcze przeczytam jeszcze, żebyście wiedzieli, że może być jeszcze gorzej. Okej, słuchajcie. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co ogłosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Czyli ludzie, którzy zachowali swoją wiarę, nieważne jaki był jej finał, to są ludzie, którzy dążą do innej, do lepszej ojczyzny. Bo wiedzą coś, czego, mam nadzieję, że wy już wiecie, tak? Natomiast czego wielu ludzi nie wie, że jest wieczność, jest inna rzeczywistość, do której dążymy. Okej, i teraz przez wiarę, ponieważ tych bohaterów wiary jest bardzo dużo w liście do Hebrajczyków 11, ale przez wiarę, bo o Mojżeszu mówiliśmy, przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za największe bogactwo, niż przepraszam, skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. On wiedział, że jeżeli wyrzeka się tego, kim mógłby być w pogańskim świecie, który uciskał Żydów, czy naród wybrany, wolał być również z nimi uciskany, wolał odrzucić to wszystko, co mógł mieć, bo wiedział, że skierował bowiem oczy na zapłatę. Nie zna zapłatę wtedy, ponieważ jak wiemy, Mojżesz ostatecznie nie wszedł do ziemi obiecanej. Tak? Natomiast on mówi o innej zapłacie, o zapłacie w niebie. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie. To są wszystkie biblijne postacie. Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, o którym mówiliśmy, tak? I o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Słuchajcie, jest cała lista bohaterów wiary, takich, którzy uzyskali niesamowite i wielkie rzeczy, ale też takich, którzy umarli wierząc, czekając na coś lepszego. Na co? Na przyjście Chrystusa, na zmartwychwstanie po ich śmierci, bo zachowali wiarę. Drudzy zaś, właśnie ci, którzy tak doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piwą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpalinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosi obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Kochani, to jest prawdziwe i największe bycie dojrzałym. To, że niezależnie od tego, że nie wiemy, jak się skończy po prostu to, w co wierzymy, nie wiemy, jak się skończy to, o co będziemy walczyli, tak? Oni też, na pewno ci ludzie, którzy byli przeżynani piłą, też doświadczyli wielu odpowiedzi w swoich modlitwach. Natomiast ostatecznie ktoś ich przeciął piłą, tak? I to jest okej. W takim sensie, że oni dążyli do czegoś innego, czegoś dalej. Dlatego jaki mamy dzisiaj wybór? Wybór mamy taki, że jeżeli nam będzie źle, to sobie pomyślimy, dobra, mam gdzieś to całe chrześcijaństwo? Proszę bardzo. Przecież nikt was nie trzyma siłą. Natomiast pytanie, czemu zawierzyliście? Czy zawierzyliście tylko dlatego, że liczyliście na błogosławieństwa, czy na to, że coś dobrego tylko was będzie spotykało? Czy zawierzyliście, bo wierzycie w to, że jest Bóg? I że Bóg za was umarł po to, żebyście byli z Nim w wieczności. To jest coś zupełnie innego. To jest, oczy są zupełnie gdzie indziej. I wtedy, nawet jak ktoś do was podchodzi z piłą, to wierzę, że Bóg wam da siłę, żeby przetrwać to przeczytanie. Okej? Okay? Dobra. I kończąc, naprawdę, słuchajcie, kończąc. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, czyli nasze ciało, tu ziemskie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Przecież przebywając w nim, w naszym ciele, tak? W tym ziemskim ciele, które jest strudzone okolicznościami życia, problemami różnego rodzaju, rzeczami, z którymi się zmagamy. Tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić, tak? Czyli nie chcemy po prostu strzelić sobie w łeb, tylko chcemy, przepraszam, że tak mówię, bo to nie jest akurat śmieszne, tak? Więc w takim sensie, że nawet jeżeli jest tam bardzo ciężko, to nie chcemy go zrzucić, chcemy dotrwać, chcemy przetrwać, chcemy wypełnić to, z czym Bóg nas jakby posyła tu na ziemi. Tak? Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam ducha. Czyli na potwierdzenie tego, że naprawdę istnieje Bóg, na potwierdzenie tego, że naprawdę Bóg nas doprowadzi do tego miejsca, jest Duch Święty. I wszyscy ci, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym, mam nadzieję, że mają tego świadomość, a ci, którzy nie są ochrzczeni, to będą chcieli się ochrzcić. Okej. Pozostajemy zatem ufni. Dokładnie. Wiemy, że przebywając, i to jest o nas, wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostaniemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Słuchajcie, nawet jeżeli stwierdzicie, że wiecie co, całe to chrześcijaństwo to mi się nie podoba, nara, odchodzę, to każdy i tak odbierze zapłatę. Słuchajcie, nie unikniecie tego, nie ma takiej możliwości, nie ma wersji C. Tak, jest po prostu A i koniec, każdy stanie przed Bogiem. Nie ma po prostu innego scenariusza. Tak, ja wiem, że to może akurat jest słabe, natomiast no sorry, taka jest rzeczywistość. I teraz możemy stanąć przed Bogiem i dostać zapłatę. Możemy jakby żyć z Bogiem w relacji, możemy żyć dobrym życiem, spełnionym życiem. Niekoniecznie spełnionym, tak jak rozumiemy w XXI wieku, ale spełnionym w sensie, spełnionym duchowo, spełnionym mentalnie, tak? Spełnionym tak, że czujemy się spełnieni, jednym słowem, tak? Albo nie. I kochani, przeczytam wam, do czego dążymy. Chociaż tych jakby rzeczy jakby opisanych na ten temat jest dużo więcej, ale ponieważ jakby wszystkiego nie jestem w stanie przeczytać, to tylko napisałem fragment. Następnie apostoł Jan zobaczył nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia, na której żyjemy, przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża, dla kościoła. W sensie jakby kościół był dla Boga. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu i ogłosił. Oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Pokazał mi też rzekę wody życia. Lśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono 12 owoców, rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Kochani, ja bym chciał żyć w takim miejscu, gdzie wszelka łza zostanie otarta i już nigdy nie zapłaczę. Gdzie nie będzie śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, w szczególności znoju. Nie wiem, czy wiecie, to jest takie stare słowo, ale po prostu to mi się kojarzy właśnie z tym, jak często wygląda nasze życie. Czyli po prostu jak męka. Jak po prostu to, że dzień po dniu idziemy, robiąc swoje, myśląc, kiedy to się skończy, albo czy będzie coś lepszego. Tego nie będzie. Nie będziemy tak myśleć. Ponieważ pierwsze rzeczy, to jak pierwsza ziemia wygląda, to przeminie. I nikt tego nie będzie wspominał. Okej? I do tego dążymy. I pamiętajcie, że kończąc zupełnie, że Bóg jest naprawdę dobry. I jakby jeżeli od tego miejsca wychodzimy, to zrozumiemy wszystko, że nawet jeżeli w naszym życiu wydarzy się coś, co nas zrani potężnie, co może spowoduje, że gdzieś posady naszego życia całkowicie się zatrzęsą, to pamiętajmy, że jest Bóg, który jest dobry i który nas z tego wyprowadzi i który nawet jeżeli coś stracimy na zawsze na przykład, tak? To On to wykorzysta ku dobremu, żeby przepracować nasz charakter i żebyśmy ostatecznie wypełnili powołanie, z którym nas posłał. Dlatego, że tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami i dążymy do tego, co będzie w niebie. Nie do tego, żeby tu na ziemi przyszło pełne po prostu spełnienie. Okej? Jakby nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, tak jak wam na początku powiedziałem. Na wiele pytań nie ma odpowiedzi. Dlaczego Bóg na coś pozwala? Dlaczego pewne rzeczy po prostu się dzieją i jakby dlaczego na przykład Bóg nie odpowiedział, albo dlaczego źli ludzie na przykład im się powodzi, a nam na przykład nie. Jakby możemy sobie wiele pytań zadawać, natomiast na niektóre z nich możemy znaleźć odpowiedzi, ale nie na wszystkie. I to też jest okej. Dlatego, że Bóg jest Bogiem i ma prawo nie udzielić nam odpowiedzi na wszystkie pytania. Po prostu. Natomiast wierzę w to, że to, co wam czytałem, że każdą rzecz Bóg jest w stanie obrócić ku dobremu i żadna rzecz nie odłączy nas od Niego. Okej? I to jest to, z czego powinniśmy wychodzić.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.